Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na dolnośląskim odcinku A4. Za chwilę szczegóły. Nowy rozdział współpracy. Premier Wielkiej Brytanii zachęca Unię Europejską do działania przeciwko Rosji. Gdzie mamy się podziać? O to pytają lokatorzy zmuszeni do opuszczenia mieszkań w kamienicy w centrum Lublina. Tę sprawę badał nasz reporter. Tylko lewym pasem przejedziecie A4 na Dolnym Śląsku w kierunku Wrocławia. Między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie bus zderzył się z piaskarką. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Macie sygnały z dróg? Zadzwońcie na gorącą linię RMF FM 600 700 800 lub napiszcie na adres fakty@rmffm. Premier Wielkiej Brytanii podczas spotkania z przywódcami Unii Europejskiej w Brukseli zapowiedział chęć zwiększenia współpracy w zakresie obronności kontynentu, w tym w obszarach takich jak rozwój technologii wojskowych i produkcja przemysłu zbrojeniowego. Było to pierwsze takie spotkanie brytyjskiego lidera z przywódcami Unii Europejskiej od czasu Brexitu. Starmer przedstawił 5 głównych obszarów możliwej współpracy. To mobilność wojskowa i logistyka, ściślejsze współdziałanie w zakresie misji, ochrona przed zagrożeniami i sabotażem, rozwój technologii wojskowej oraz przemysłu. Zainicjonowano również szczyt obronności Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii, który odbędzie się 19 maja w Wielkiej Brytanii.
Ludzie w faktach RMF FM.
Była dyrektorka liceum w Sulejówku na Mazowszu stara się o przywrócenie na swoje stanowisko. Złożyła w tej sprawie pismo do wojewody. Kobieta została zwolniona przez burmistrza 2 tygodnie temu w trybie natychmiastowym. Jednak nadal pracuje w tej samej szkole, ale jako nauczycielka. Wtedy murem stanęli za nią uczniowie, rodzice i część nauczycieli, choć ciążą na niej poważne zarzuty, którymi zajmuje się prokuratura. Tę sprawę od początku śledził reporter RMF FM Michał Radkowski.
Jolanta Oniszk-Palacz, czyli była dyrektorka liceum, odniosła się do wszystkich zarzutów burmistrza Sulejówka. Ten, przypomnę, zarzucał jej nie tylko nieprawidłowości finansowe, niszczenie dokumentów i wypłacanie pensji nauczycielom za lekcje, które się nie odbyły, ale też mobbing w stosunku do części nauczycieli.
Wyjaśniłam wszystkie te zarzuty, wszystkie te sprawy krok po kroku.
Mówi była dyrektorka liceum. Oprócz pisma, które złożył jej prawnik, dołączono osobny dokument, w którym uczniowie, rodzice i nauczyciele bronią kobiety i chcą, by dalej kierowała szkołą.
Do tego tematu powrócimy jeszcze w dzisiejszych nocnych faktach RMF FM. W Lublinie 15 rodzin zostało zmuszonych do opuszczenia swoich mieszkań w kamienicy przy ulicy Farbiarskiej. Powodem ewakuacji było i jest zagrożenie zawalenia się budynku, który zaczął pękać. Nadzór budowlany podjął decyzję o wyłączeniu kamienicy z użytkowania. Właściciel obiektu zaproponował lokatorom tymczasowe pomieszczenia, jednak tylko na okres kilku dni.
Sytuacja jest chyba krytyczna, nie? Na tydzień, z tego co wiem, to mają te hotele wynajęte. Magazyn prawdopodobnie też na tydzień czasu, a co, jak dalej będzie, no to trudno powiedzieć.
Tydzień czasu, po prostu i magazyn tak samo prawdopodobnie na tydzień czasu, a potem nie wiem jeszcze co będzie, bo nikt się ze mnie kontaktował. Ale ich obowiązkiem jest na zakwaterowanie, bodajże chyba w umowie jest na rok.
W poniedziałek mieszkańcy spotkali się z władzami miasta, które proponują im lokale do remontu. Mieszkańcy liczą na to, że koszty remontu pokryje właściciel kamienicy, w której wynajmowali mieszkania. Do spotkania z właścicielem ma dojść dzisiaj. Mieszkańcy Krakowa mogą bezpłatnie sprawdzić, dlaczego ucieka im ciepło. Urząd Miejski zachęca do skorzystania z badania za pomocą kamery termowizyjnej.
Umawiamy się już indywidualnie z osobami, które się zapiszą, ponieważ potrzebne są odpowiednie warunki atmosferyczne. Różnica temperatury musi wynosić przynajmniej 15 stopni, także zwykle takie badania przeprowadzamy rano od godziny 6 albo po południu już jak zajdzie słońce.
Co takie badania mogą wykazać?
Na przykład jakieś nieszczelności, mostki termiczne. Czasem się zdarza, że są ubytki w ociepleniu. To wszystko zobaczymy, ponieważ będzie widać różnicę temperatur.
Mówiła naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Agnieszka Kapralska, kierownik Krakowskiego Centrum Doradztwa Energetycznego, którego pracownicy prowadzą takie badania. Kto zyskał na piątkowym zamieszaniu wokół przesłuchania Zbigniewa Ziobry przez Komisję do Spraw Pegasusa? Maciej Berek, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów na antenie RMF FM, komentował, że cała sprawa dotyczy nielegalnego zakupu oprogramowania, które służyło do szpiegowania. W tej chwili Komisja Śledcza próbuje dojść do tego, jakie były fakty, podkreślał polityk.
W tej chwili Komisja Śledcza, już kończę to zdanie, próbuje dojść do tego, jakie były fakty.
Tak, i to... ale rozmawiamy również o tym, że w piątek scenariusz tamtego dnia napisał Zbigniew Ziobro, a nie Komisja Śledcza i z pewnością nie służby.
Ja wierzę w to, że scenariusz rozwiązania tej sprawy napisze Prawo i Sprawiedliwość pisane małymi literami. Reguły prawne i reguły wymierzenia sprawiedliwości. I naprawdę mam pełną świadomość, że te zawirowania proceduralne są takie bardzo wyraziste, interesujące, pobudzające do tego, żeby je obserwować, ale w tej sprawie chodzi o to, żeby ludzie, którzy naruszali prawo z małej litery, ponieśli sprawiedliwą odpowiedzialność za to, też sprawiedliwość z małej litery. I dlatego te sytuacje, które dotyczą posła, wiceministra sprawiedliwości, który ucieka na Węgry, byłego ministra sprawiedliwości, który wykorzystuje sztuczki, tak to wygląda na to, różne, żeby się nie stawić, albo się stawić za późno, albo sprowokować, to wszystko jest...
Komisja mogła poczekać atrakcyjne. Te 10 minut.
Ja nie będę oceniał działania komisji. Komisja się spotkała, otworzyła posiedzenie, z tego co wiem, później to posiedzenie zamknęła. Nie mi to oceniać. Dla mnie jest istotne to, żeby doprowadzić tę sprawę do końca, do tego, żeby ocenić z punktu widzenia prawnego działania, które wtedy były podejmowane.
Panie ministrze, ale marszałek Sejmu mówi, Szymon Hołownia z koalicji rządzącej obecnie Polską mówi, no to będzie trwało dużo dłużej. Gdyby poczekali te 10 minut, mogli go przesłuchać już w piątek. No i... Teraz będziemy czekać miesiąc albo dwa miesiące.
Jak pan słusznie zauważył, to jest marszałek Sejmu, który pewnie jest bardziej uprawniony do tego, żeby oceniać działania organów Sejmu. Ja tego robić nie będę. Komisja powinna, musi, takie ma zadanie wpisane w uchwałę o jej powołaniu, doprowadzić sprawę wyjaśnienia do końca, przesłuchać świadków, sformułować raport, który będzie później przyjmował Sejm i który, jak wszystko na to wskazuje, powinien być podstawą wniosków do prokuratury. To jest w tej sprawie istotne. To powinno być jak najszybciej zgoda. Natomiast jakimi środkami, czy to będzie w ubiegły, czy to powinno być w ubiegły piątek, czy będzie za dwa kolejne piątki, to naprawdę w całej tej sprawie nie jest kluczowe.
No dobrze, ale już wiemy, że można też wyjechać z Polski. Zbigniew Ziobro zapowiedział, że wyjedzie z Polski, żeby się rehabilitować. Macie pewność, że nie wyjedzie do Budapesztu?
Panie redaktorze, to pytajmy tych, którzy te podróże odbywają, tak? Trudno, żebym ja deklarował za kogoś, kto wyjedzie, kto nie wyjedzie. Ja chciałbym deklarować sprawność, efektywność i wierzyć w sprawność, efektywność działania organów państwa w tej sprawie, w tym Komisji Śledczej.
No to pytanie o organy państwa. Zobaczymy dziś dwa projekty rozwiązania problemu neosędziów, jak zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości.
Czekamy na ten projekt, on ma zostać przedstawiony.
Jeden czy dwa?
Taka jest zapowiedź. No, panie redaktorze, wszyscy słyszeliśmy tę samą zapowiedź. Minister Sprawiedliwości powiedział, że będzie konferencja, będzie wydarzenie, na którym te projekty będą prezentowane. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że to jest idealny czas na to, żeby te projekty pokazać. Chcielibyśmy jako Rada Ministrów pracować nad nimi teraz, w tym okresie wiosennym, tak żeby one mogły być przyjmowane przez parlament. Wtedy, kiedy będziemy mogli liczyć już na to, że prezydent będzie osobą, która będzie chciała w tym przywracaniu praworządności uczestniczyć.
Czyli czekacie na zmianę prezydenta tak naprawdę? To nie będą...
Uchwaleniem ustawy przez Sejm najprawdopodobniej tak, dlatego że praca, która tutaj została i jest jeszcze wykonywana, wielomiesięczna praca, ona powinna być efektywnie znowuż sfinalizowana. Ta ustawa powinna być po naszej stronie rządu przygotowana. Parlament powinien ją przyjmować, uchwalać w momencie, w którym ona będzie uchwalalna, tak? Czyli będzie możliwa do przyjęcia przez prezydenta.
Ustawa incydentalna jest możliwa do przyjęcia przez prezydenta?
No, to jest pytanie do prezydenta i do jego przedstawicieli, wie pan, to jest tak, że...
Wydaje się, że prezydent mówi nie.
Z szeregu rozwiązań, które wchodziły w rachubę, w Sejmie wybrano takie, które wydaje się być najmniej budzące jakieś kontrowersji z punktu widzenia ewentualnych emocji politycznych. Ono się sprowadza do tego, może warto to słuchaczom wyjaśnić, Konstytucja mówi o tym, że o ważności wyborów ma orzekać Sąd Najwyższy. Kropka, tyle. O tym, w jakiej konfiguracji, nazwijmy to potocznie, w jakim składzie będzie to Sąd Najwyższy robił, decyduje ustawa. I skoro mamy problem wynikający z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, z Izbą Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, to Sejm mówi, to zróbmy to też w Sądzie Najwyższym, ale inaczej ustawmy skład.
Ale prezydent nie widzi tego problemu, w związku z tym wydaje się, że pomysł Szymona Hołowni był mu nieco, też nie tak znowuż bardzo bliższy, niż ten, który przeszedł przez Sejm.
Nie mamy jeszcze decyzji typu prezydenta, więc pozostawmy sobie odrobinę nadziei na chęć współpracy w tym, żeby, i znowuż wróćmy do tego, co tu jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby nikt nie podważał wyniku wyborów. To, co robimy, to, co się stara zrobić parlament w tej sprawie, to zaproponować rozwiązanie prawne takie, żeby nikt nie podważał wyniku wyborów.
A jeśli nie podpisze prezydent?
To będziemy szukali kolejnych rozwiązań takich, żeby nie było wątpliwości co do tego, że
wybory
są prawidłowe.
Ale wybory się zbliżają coraz bardziej. Jesteśmy w okresie przedwyborczym.
I dlatego parlament już w tej chwili chwili położył na stole tę ustawę, zaczekajmy na decyzję prezydenta. Chcę wierzyć, że ona może być pozytywna. Jeżeli będzie negatywna, będziemy szukali kolejnych rozwiązań.
Naprawdę pan w to wierzy, bo jakoś mi się nie chce wierzyć w to, że
powiedziałam
pan...
dokładnie tak, że chcę w to wierzyć. Wie pan, no, czy wszyscy musimy mieć, każdy, kto sprawuje funkcję publiczną, powinien mieć w sobie odpowiedzialność za to, co się dzieje z państwem. Jeżeli skutkiem decyzji prezydenta ma być ponowienie tego problemu, który mamy w tej chwili ze sprawozdaniem wyborczym Komitetu Wyborczego PiS, tylko w mega innej skali, bo w zakresie dotyczącym wyborów prezydenta i nie finansowych
kwestii. Te wybory muszą być zatwierdzone.
Te wybory, znaczy Sąd Najwyższy orzeka o ważności w tym sensie, że może dostrzec, że były elementy jakiejś nieprawidłowości, więc on może zanegować ważność, tak? Bo ważność wyborów prezydenta się przez sam fakt ich dokonania i złożenie przez prezydenta ślubowania przed Zgromadzeniem Narodowym, to jakby finalizuje już te wybory.
Tylko jeśli to będzie o włos, to nie będzie takie proste.
Jeśli to będzie o włos, nie będzie takie proste, jak będzie o gruby włos, też wolelibyśmy, żeby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie. Stąd ta inicjatywa.
Szykujecie, rozumiem, następne też rozwiązanie.
Trzeba będzie takich rozwiązań szukać, oczywiście, że tak.
Dobrze. To teraz pytanie od naszych słuchaczy, panie. To jest szklana kula, ale my nie będziemy teraz wróżyć. Od razu powiem, co się wydarzy przed wyborami. Jedno proszę na razie wylosować.
Jedno? Dobra.
Tak.
Bardzo dziękuję za pytanie.
Ono jest już od kogo?
Co z programem mieszkaniowym? Dlaczego rząd nie potrafi dogadać się w tej sprawie? Pomoc w zakupie mieszkania własnościowego ma mandat społeczny, kiedy będą konkrety? No tak, rzeczywiście, proszę państwa, z programem budownictwa mieszkaniowego mamy trochę problemów, nie ma tutaj co ukrywać. Mamy cały czas w tym obszarze pewną dyskusję.
Bardzo delikatne określenie.
I ja cały czas powtarzam dwa fakty. Po pierwsze, w umowie koalicyjnej mamy zapisane wsparcie budownictwa mieszkaniowego w trzech formach. Na własność, społecznego i komunalnego. Co do społecznego i komunalnego, do tego się zobowiązaliśmy w umowie, tak, która jest podstawą naszego działania. Więc wszystkie te trzy filary muszą być wsparte. Drugi fakt jest taki, że w polskich realiach znakomita większość osób, która chce gdzieś mieszkać, chce mieszkać u siebie, a nie w mieszkaniu na wynajem. Dlatego w polityce mieszkaniowej to wsparcie mieszkań na własność musi zaistnieć. Minister Paszyk musi wypracować, znaleźć rozwiązanie.
Ale kiedy? To jest to kluczowe pytanie.
Doskonałe pytanie. Ja bym też już chciał, żebyśmy mieli to rozwiązanie, bo byśmy wiedzieli, jak ono wygląda. Ale tak, no też nie ma co ukrywać, że pojawiają się tu pewne różnice zdań i napięcia. I znowuż, miarą efektywności musi być ta skuteczność, tak? Czyli położenie rozwiązania, które będzie po prostu do przyjęcia w ramach koalicji.
Ale to kluczowe pytanie, kiedy?
Do ministra Paszyka, ja go będę w tym wspierał, jak tylko będę mógł w procesie, za który odpowiadam.
Maciej Berek i Tomasz Terlikowski. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.